Usiądźcie wygodnie, jeżeli już siedzicie. Może nawet przytrzymajcie się ławki. Jakby były pasy bezpieczeństwa, to prosił was, żebyście je zapięli, bo dzisiaj mamy naprawdę dużo rzeczy do powiedzenia i momentami będę pewnie mówił szybko. A zaczniemy też od mocnego zwrotu w interpretacji pewnego fragmentu biblijnego, więc powiem wam od razu, że może się trochę zakręcić w głowie. Historia o ubogiej wdowie. To jest historia, która bardzo często przytaczana jest wtedy, kiedy mówimy o pieniądzach, o dawaniu, o ofiarności. Zapisana jest w dwóch Ewangeliach i w brzmieniu z Ewangelii Łukasza brzmi tak. A Jezus, podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam 2 grosze i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na utrzymanie. Wiecie, ten fragment bardzo często jest podstawą kazań. I jestem przekonany, że nawet dzisiaj w kilkudziesięciu, może nawet więcej kościołach gdzieś na całym świecie będą kazania, które do niego będą nawiązywać. I najczęściej używamy go właśnie w kontekście ofiarności, kiedy mówimy o tym, co to znaczy dawać pieniądze dla Boga. I możemy wyciągać z tego fragmentu różne lekcje. Możemy mówić o tym, że Bóg widzi naszą ofiarę bez względu na to, co myślą o nas ludzie. Możemy mówić o tym, że dla Boga najważniejsze jest nastawienie naszego serca. I nawet jeżeli nie mamy wiele do ofiarowania, jeżeli dajemy to szczerze i z miłości, to będzie dla Boga miało większą wartość niż nawet obfite dary innych ludzi. Możemy mówić, że w ofiarności tak naprawdę nie liczy się, ile dajesz, ale ile ci zostaje. I prawdziwa ofiara to jest taka, która cię wiele kosztuje. Możemy nawet pójść w skrajność i powiedzieć, że jeżeli naprawdę kochasz Boga i naprawdę jesteś gotów iść za Nim, to będziesz gotów oddać zupełnie wszystko, co masz i całkowicie zdać się na Jego pomoc, na Jego zaopatrzenie, ufając Mu, że On będzie się o ciebie troszczył, choć na ludzki sposób, po ludzku rzecz biorąc, nie masz żadnych środków na utrzymanie. Co jednak, jeżeli ta historia mówi coś zupełnie innego? Co jeśli jej wymową, jej puentą jest zupełnie inna rzecz? Bo wiecie, jeżeli Biblia podzieli się na wystarczająco krótkie kawałki, to właściwie można dowieść wszystkiego. W Biblii jest napisane, nie ma Boga. Całe zdanie brzmi, rzekł głupiec w sercu swoim, nie ma Boga. Ale widzicie, jeżeli odciąć tą pierwszą część zdania, to możemy posłużyć się Pismem Świętym, żeby dowieść coś zupełnie z Pismem Świętym sprzecznego. I powiem wam, dlatego też bardzo często zachęcamy, że gdy czytacie Pismo Święte, nie ograniczajcie się do 1, 2, 3 wersetów, ale czytajcie dłuższe fragmenty. Postarajcie się dowiedzieć czegoś na temat kontekstu historycznego, okoliczności, w jakich zostały napisane, do kogo zostały napisane, jacy byli ludzie, którzy pisali te słowa i do których one były skierowane. I powiem wam, że w kontekście tego fragmentu 2 wersety wcześniej i 2 wersety później, w połączeniu z pewnymi informacjami historycznymi, świadomością tego, co mamy napisane w Ewangeliach, ukazują te słowa Jezusa w zupełnie inny sposób. Jezus powiedział to prawdopodobnie we wtorek, podczas Wielkiego Tygodnia. 2 dni wcześniej wjechał do Jerozolimy i rozpoczął się ostatni tydzień jego życia. I właściwie cały ten tydzień był czasem, kiedy on ścierał się z faryzeuszami, sadyceuszami, różnego rodzaju przywódcami religijnymi, którzy odrzucali jego jako Mesjasza. I ta historia również wpisuje się w taki ciąg. Jezus nauczał tego dnia w świątyni i zaczęli przychodzić do niego faryzeusze, sadyceusze, próbując przyłapać go na powiedzeniu czegoś niewłaściwego, po to, żeby mogli go oskarżyć. I Jezus cały dzień toczył z nimi spory. Jezus właściwie przez cały ten czas tak naprawdę wypowiada słowa sądu nad Jerozolimą, która nie poznała dnia swojego nawiedzenia. I tuż przed tym, kiedy padają te słowa, Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi im: strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwsze krzesła w synagogach i przednie miejsca na ucztach, a pożerają domy wdów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci otrzymają surowszy wyrok. I wtedy spojrzał i ujrzał bogaczy wrzucających swoje dary do skarbnicy i ujrzał też pewną ubogą wdowę wrzucającą tam 2 grosze. Wszystko zaczęło się od potępienia tych, którzy tak naprawdę wykorzystują ubogie wdowy. Wiecie, w tamtym czasie w Izraelu wdowa była właściwie bezsilna wobec systemu. To mężczyzna decydował najczęściej o tym, co się dzieje z majątkiem, co się dzieje z życiem. Więc kiedy kobieta traciła męża, tak naprawdę traciła swoją pozycję społeczną. I w związku z tym można było wykorzystać jej słabość. I bardzo możliwe, że Jezus mówił tutaj o różnych ludziach, którzy pod pozorem wypełniania Bożego prawa, wypełniania Bożego słowa, tak naprawdę zagarniali majątek takich kobiet. Co więcej, te słowa padły w świątyni. Świątyni, która była niesamowitą budowlą. Wiecie, Izraelici, Żydzi byli dumni ze swojej świątyni w tamtych czasach. Chociaż tak naprawdę ta świątynia była pewnego rodzaju łapówką. Zbudował ją Herod. Herod nie był Żydem. Został królem żydowskim, ten Herod, którego znamy z początku Ewangelii, dlatego że Rzym ustanowił go królem. I żeby przypodobać sobie Żydów, postanowił, że odbuduje, wyremontuje ich im świątynię. Jeszcze w 19 roku przed naszą erą uzgodnił z kapłanami, że on to wszystko sfinansuje, ponieważ bardzo lubił budować, postanowił, że zbuduje z tego naprawdę wspanialszą świątynię, nawet niż miał Salomon. Kapłani się zgodzili. I Herod rozpoczął budowę. I samą świątynię zbudowali bardzo szybko, ale cały ten potężny kompleks, jeden z największych kompleksów wczesnego świata, budowano bardzo długo. Skończono go dopiero w roku 63 naszej ery. Czyli kiedy Jezus jest tam, trwa budowa. Sama świątynia stoi, ale gdzieś wokół wciąż jeszcze toczą się jakieś prace budowlane lub wykończeniowe. A jak wiecie, jak to jest z budowlanką? Zawsze potrzeba na to pieniędzy. Dzień wcześniej Jezus był w świątyni. Kiedy zobaczył kupców, którzy w miejscu przeznaczonym dla pogan sprzedawali zwierzęta na ofiarę. Ludzi, którzy wymieniali tam pieniądze po to, żeby wykorzystywać słabość pielgrzymów, którzy przychodzili z całego świata, w gniewie powywracał stoły wszystkich przekupniów i wprowadził tam niezły zamęt. Uderzył bezpośrednio w cały system finansowy, który wokół tej świątyni krążył. Bo kapłani bardzo się wzbogacili na tym, że panowali nad świątynią. Bo wszyscy Żydzi, którzy przychodzili, musieli zapłacić podatek świątynny i tam składali swoje ofiary. I teraz popatrzcie, Jezus następnego dnia wraca do tej samej świątyni i co więcej, nie popatrzycie, bo się akurat wyłączyło, co więcej, idzie tam już do środka, nie jest w tym przedsionku pogan, ale idzie do miejsca, które było zarezerwowane tylko dla Żydów, bo tam znajdowała się tak zwana skarbnica. Tak naprawdę to nie była jedna skrzynka, tak naprawdę było to 13 różnych skrzynek, które były ustawione wzdłuż ściany i każda była przeznaczona na inną ofiarę. Miały one takie trąby przypominające hebrajski sofar, więc jak ktoś wrzucił pieniądze z góry, one wpadały w coraz węższy lejek. Jak już tam wpadły, to ich wyciągnąć nie było można. Bardzo praktyczne rozwiązanie, jak się zbiera pieniądze. I to właśnie tam przyszła ta wdowa, tam przyszli ty bogacze do tych skrzyń wstawionych wokół wzdłuż tej ściany i tam składali swoje dary. Wiecie, nie wiemy, do której skrzyni wrzuciła swoje pieniądze ta wdowa. Ale na pewno nie musiała tego robić. Jako kobieta nie płaciła podatku świątynnego, jako wdowa nie składała dziesięciny. Zresztą dziesięciny w ogóle nie składało się w świątyni. Jako wdowa ona powinna była otrzymywać dziesięciny na swoje wsparcie. Więc to, co składała, było albo jej dobrowolnym darem, albo pewnego rodzaju ekwiwalentem ofiary ze zwierząt, które miałaby złożyć. I Jezus patrzy na to. W tej niesamowitej budowli, wzniesionej przez Heroda, wznoszonej za wielkie pieniądze i ściągającej wielkie pieniądze i widzi ubogą wdowę, która oddaje ostatnie swoje pieniądze, które ma na przeżycie. I naprawdę myślicie, że on to pochwalał? Zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucili z darów tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. Wiecie, że w tym słowie nie ma żadnej pochwały? Nie ma nic na temat tego, jakie były jej motywy? Nie wiemy, czy robiła to z miłości, ze strachu, z poczucia winy, czy z poczucia obowiązku. Wiemy tylko, że przyniosła ostatnie swoje pieniądze. I patrząc na tę historię w jej kontekście, można sobie powiedzieć, w żadnym razie nie powinna była tego robić. Jeżeli ludzie byliby wierni Bożemu Słowu, nie byłoby sytuacji, żeby wdowa znalazła się na skraju całkowitego wyczerpania swoich środków. Bo Pismo Święte nakazywało Izraelitom troszczyć się o tych, którzy nie mogli troszczyć się o siebie sami. O wdowy, o sieroty i o przychodniów. Więc gdyby ludzie byli wierni, nigdy nie doszłoby do sytuacji, że miałaby ostatnie dwa grosze. I żeby jeszcze było ciekawiej, ktoś genialny, nie wiem, jeżeli to byli uczniowie, bo czasami wypaplali różne rzeczy, mówi do Jezusa, Panie, popatrz, jaka piękna jest ta świątynia. Popatrz, jakie piękne klejnoty, jakie drogocenne kamienie ją zdobią. Wdowa, która nie ma nic na utrzymanie i budowla zdobiona złotem, drugimi kamieniami. Jak myślicie, czy Jezus pochwalał, że ona oddała ostatnie swoje pieniądze? Widać to w jego następnych słowach. Nie zachwycał się tą świątynią. Powiedział, powiadam wam, kamień na kamieniu. Kamień na kamieniu nie pozostanie z tego miejsca, które zbudowane jest na krwi, na wyzysku, na krzywdzie takich ludzi jak ona. I tak naprawdę historia ubogiej wdowie nie jest wcale pochwałą ofiarności, ale jest potępieniem wszelkich systemów religijnych, które w imię Boże budowane są na miłości do Boga, na ofiarności, na poczuciu winy, na poczuciu obowiązku ludzi ubogich, którzy tak naprawdę powinni otrzymywać pomoc. Powiem wam, to dziwny wstęp, kiedy mówimy o pieniądzach w Kościele. Ale żyjemy w czasach, kiedy właśnie takie wstępy powinny poprzedzać każde kazanie na temat pieniędzy. Bo wiecie, kiedy jesteśmy Kościołem w XXI wieku, kiedy nazywamy się chrześcijanami, to tak naprawdę stawiamy się w jednym rzędzie z wszystkimi, którzy byli przed nami. A niestety historia Kościoła jest pełna przykładów tego, jak ludzie w imię Boga budowali własne bogactwo, własne imperia. Często właśnie kosztem ludzi ubogich, którzy swojej miłości gotowi byli albo zmuszani byli oddać wszystko. I dlatego też, kiedy przez najbliższe 3 niedziele będziemy mówić o pieniądzach w naszym Kościele, chcę, żeby taki wstęp zawsze nam towarzyszył. Żebyśmy zawsze byli świadomi tego, że musimy zrobić wszystko, żeby Jezus nigdy nie spojrzał na nas, na nasz Kościół, na naszą społeczność i nie powiedział kamień na kamieniu. Żebyśmy byli wierni w tym, co robimy. I to jest tak naprawdę motto naszego całego cyklu. Co to znaczy być wiernym? Co to znaczy być wiernym Kościołem? Co to znaczy być wiernym chrześcijaninem? Co to znaczy w ogóle być wiernym w dawaniu pieniędzy? I wiecie, tak naprawdę samo to podzielenie na Kościół i na wiernych jest sztuczne. Bo Kościół to nikt inny jak wierni, a wierni to nic innego jak Kościół. To nie jest tak, że jest jakaś instytucja, wobec której wy jesteście odrębni. To nie jest tak, że jest jakaś chrześcijańska społeczność, która jest nad wami. Jeżeli już, to możemy mówić, że jesteśmy Kościołem jako wspólnotą i wiernymi jako każdy z nas indywidualnie. Więc kiedy dzisiaj będziemy mówić o Kościele, to nie będziemy mówić o jakiejś instytucji, która jest w opozycji do kogokolwiek z nas, ale o tym, co my razem jako wspólnota powinniśmy robić, żeby być wierni Bogu. A za tydzień, gdy będziemy mówić o wierności wiernych, będziemy mówić o tym, co każdy z nas, bez względu na to, kim jesteś w tym Kościele, zobowiązany jest zrobić przed Bogiem, aby okazać się wiernym w naszych finansach. A dopiero na sam koniec powrócimy, tak jak mówiłem, do podstaw, do tego, co stanowi biblijne nauczanie na temat pieniędzy. I w każdym tym kazaniu będziemy powtarzać jedno zdanie, że od szafarzy tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny. Jak więc wygląda wierność Kościoła w pozyskiwaniu pieniędzy? W czym nasz Kościół może być wierny, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób finansujemy naszą działalność? Wierność Kościoła polega na tym, że wszystko, co ma, zawdzięcza dobrowolnym ofiarom innych ludzi, dobrowolnym ofiarom wierzących. Według Pisma Świętego, według Nowego Testamentu nie ma innego źródła finansowania Kościoła. Pierwszy Kościół nie znał innego źródła dochodów. I wiecie co, nawet Jezus nie finansował swojej działalności w inny sposób. Zastanawiacie się kiedyś, skąd Jezus właściwie finansował swoją działalność? Rozpoczął swoją misję około 3 lata przed swoją śmiercią, więc przez te około 1000 dni tak naprawdę z czegoś i on, i jego uczniowie musieli się utrzymywać. I powiem wam, jako Syn Boży, jako człowiek, który jednym słowem mógł uczynić wielkie cuda, tak naprawdę miał niesamowitą moc do swojej dyspozycji. Wystarczyło, żeby powiedział, nie wiem co, ale coś powiedział i przed nim byłaby cały kosz złota, prawda? Jako Bóg mógł to zrobić. A jest tylko jedna historia w Biblii, która coś takiego może sugerować. Kiedy żądano właśnie od niego zapłaty podatku świątynnego i powiedział, skoro tak bardzo żądacie, to proszę bardzo, powiedział Piotrowi, żeby poszedł, złowił rybę i w tej rybie znajdzie jedną monetę, która będzie starczyła na podatek za niego, za Jezusa i za Piotra. I to jedyny sposób, kiedy Jezus, wydaje się, użył swojej mocy po to, żeby osiągnąć korzyść materialną. Ale nawet gdyby nie tworzył pieniędzy, pomyślcie tylko, na jego słowo sieci zapełniały się rybami. Woda zamieniała się w wino. Jeden posiłek rozmnażał się w ilości jedzenia potrzebną do wyżywienia 5000 ludzi. Czy widzicie, jakie są możliwości do rozwinięcia działalności gospodarczej? A nawet gdyby nie takiej działalności, gdyby tylko pobierać drobne opłaty od wszystkich, którzy przychodzili go słuchać, od wszystkich, którzy przychodzili prosić go o uzdrowienie. A jedynym sposobem, jaki Jezus stosował po to, żeby utrzymywać siebie, były dobrowolne ofiary ludzi, którzy gotowi byli pójść za Nim. I Biblia naprawdę nie czyni z tego tajemnicy, chociaż nieczęsto o tym mówimy, że Jezus przyjmował takie ofiary. W Ewangelii Łukasza czytamy, że gdy Jezus i apostołowie chodzili po wioskach, zwiastując dobrą nowinę, było kilka kobiet, które utrzymywały Jezusa i apostołów ze swojego majątku. Jezus przyjmował dobrowolne ofiary innych ludzi po to, żeby finansować swoją działalność. I tu się otwiera ciekawa furtka na kazanie, prawda? Że Jezus i apostołowie byli finansowani przez kobiety w tamtych czasach, ale nawet nie będziemy otwierać tego wątku. Dzisiaj mówimy tylko o pieniądzach. I zastanawiam się, dlaczego sam Syn Boży, dlaczego pierwszy Kościół nie szukali żadnych innych środków finansowania? Jeżeli oni decydowali się tylko tak finansować swoją działalność, to znaczy, że to jest pewna ważna rzecz. I zastanawiam się, dlaczego. Jedyna albo główna rzecz, która przychodzi mi na myśl, to to, że będąc uzależnionymi od dobrowolnych ofiar innych ludzi, tak naprawdę trzeba być wiernym. Bo jeżeli Kościół zależy od tego, co ludzie dadzą z dobrej woli, od wierności chrześcijan, to żeby chrześcijanie mogli być wierni, Kościół sam najpierw musi być wierny. Bo jeżeli Kościół nie będzie wierny w tym, co głosi, co robi, czego naucza, to chrześcijanie nie będą wspierać takiego Kościoła, prawda? I to jest ciągłe zagrożenie każdego Kościoła, który chce działać w biblijny sposób. Że jeżeli odejdzie od Boga, że jeżeli odejdzie od wierności Bożemu Słowu, to ci, którzy finansują jego działalność ze swoich dobrowolnych ofiar, odwrócą się od niego. Wiecie, tak naprawdę Kościół cały czas żyje na granicy bankructwa. Biblijny Kościół, wierny Kościół. Kościół, który polega tylko na datkach swoich wiernych. I gdyby was tu kiedyś zabrakło, ten Kościół nie mógłby funkcjonować dalej. I powiem wam, to też jest jedna z pierwszych rzeczy, która spędza sens oka wszystkim ludziom, którzy stoją na czele kościołów. Bo być zależnym od ludzi, być zależnym od tego, co ludzie o nas myślą, czy uważają nas za wiernych Bogu, to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. I często duchowni, często ludzie odpowiedzialni za Kościół szukają wszelkich innych sposobów, żeby zbudować niezależność od ofiarności wiernych, od dobrowolnych ofiar. I kiedy tylko Kościół zaczął zyskiwać sobie pozycję w cesarstwie, zaczęły się nadania ziemi, zaczęło się budowanie pozycji finansowej, zaczęło bycie posiadaczem ziemskim, zaczęło się korzystanie z różnych przywilejów państwowych. Także ofiarność została zmieniona z dobrowolnej na wymuszoną. Wiecie, najłatwiej jest to tak zrobić. Powiedzieć, że to, co dajecie, nie jest wcale waszą dobrowolną ofiarą, ale powinnością i że musicie to dawać, bo jeżeli tego nie robicie, to robicie coś złego przed Bogiem. Pierwszy Kościół nie zbierał dziesięciny. Wiedzieliście o tym? Chrześcijańska dziesięcina została wprowadzona dopiero w IV lub V wieku. I to dosyć mocno, bo postanowieniem soborów została uczyniona obowiązkiem. Jeżeli ktoś nie płacił dziesięciny, to był obłożony ekskumeniką i nawet karany przez władze cywilne. Przy czym, że ta chrześcijańska dziesięcina nie miała nic wspólnego, oprócz nazwy, z biblijną dziesięciną, której czytamy w Piśmie Świętym. Ale stała się obowiązkiem i w związku z tym Kościół nie musiał być już zależny od tego, co ofiarowali mu wierni. Dzisiaj będziemy przedstawiali sporo różnych danych liczbowych, dlatego mówiłem, że będzie się dzisiaj dużo działo. I powiem wam od razu, że ponieważ nie mamy jeszcze pełnych danych finansowych na temat naszego Kościoła z ostatniego roku, te dane, które będę wam przedstawiał, będą dotyczyły ostatnich 20 miesięcy, które są już przeliczone. Całego roku 2011 i pierwszych 8 miesięcy roku 2012. Czyli każda rzecz, którą przedstawię, jest zbiorem tych 20 i ewentualnie uśrednieniem na poszczególne miesiące, na średnią miesięczną. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda ofiarność naszego Kościoła? Na ile my jako Kościół jesteśmy wierni w dawaniu? W ciągu tych 20 miesięcy nasz Kościół otrzymał w postaci różnych dobrowolnych ofiar około 470 tysięcy i ponad 3/4 to są właśnie dobrowolne ofiary wiernych. Otrzymujemy też wsparcie tego Kościoła z Anglii, które przeznaczone jest przede wszystkim na pracę Klubu Odkrywców. Klub Odkrywców pozyskuje też środki ze sprzedaży różnych rzeczy, które robi. A wspólnota wolnych chrześcijan, która spotyka się tu po południu, także partycypuje w kosztach utrzymania tego budynku. Mamy też pewne ofiary celowe, które czasami wpływają, ale gro środków, jakie otrzymujemy, tak naprawdę pochodzi od was. Nie jest dotacji państwowych, nie jest biznesu, jakiego prowadzimy, nie jest jakichś inwestycji, które dokonaliśmy, nie jest książek, które sprzedajemy, nie jest kazań, które byśmy rozprowadzali, niczego, co mogłoby nas uniezależnić od ofiarności wiernych. I powiem wam, jestem z tego dumny. Jestem dumny, że my jako Kościół zależymy od siebie nawzajem. Jestem dumny, dlatego że jeżeli my kiedykolwiek przestaniemy jako Kościół być wierni, to wy się odwrócicie od tego, co się dzieje w tym Kościele i nie będzie tych pieniędzy. A jeżeli te pieniądze są, jeżeli płyną w takiej obfitości, to znaczy, że uważacie ten Kościół za wierny Bogu. I każda dobrowolna ofiara, którą składacie, tak naprawdę tego jest właśnie dowodem. Że uważacie to, co dzieje się w tej społeczności, to, co razem tutaj tworzymy jako wspólnota, za wyraz wierności Bogu. Ale nie tylko jako ludzie patrzymy na nasze pieniądze. Znaczy nie patrzymy tylko na pieniądze w ten sposób, że pochodzą one od ludzi. Bardzo często mówimy, że tak naprawdę pieniądze otrzymujemy od Boga, prawda? W kościołach to ma czasami zabawny wymiar. Jeżeli w kościele są pieniądze, to mówimy, że Bóg nam błogosławi. Jeżeli nie ma pieniędzy, to mówimy, że ludzie nie są wierni w dawaniu. Prawda? Bądźmy konsekwentni. Jeżeli rzeczywiście to Bóg daje nam pieniądze wtedy, kiedy ich jest dużo, to w takim razie, kiedy ich brakuje, to znaczy, że Bóg też chce nam coś powiedzieć. Że może zaczynamy odchodzić od tego, co On chce, żebyśmy robili. A jeżeli mówimy, że to ludzie nie są wierni w dawaniu, to kiedy mamy te pieniądze, to dziękujmy im za ich ofiarność. Ale to nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli konsekwentni. Tak naprawdę to podwójne myślenie o tym, że pieniądze pochodzą zarówno od Boga, jak i od ludzi, jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania Kościoła. Bo to znaczy, że zarówno przed ludźmi, jak i przed Bogiem Kościół jest odpowiedzialny. Kiedy apostoł Paweł zbierał ofiarę pośród pogańskich zborów na rzecz zborów w Jerozolimie, powiedział, że my chcemy zanieść tę ofiarę z zachowaniem wszelkich należytych środków. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Ponieważ Kościół zależy od dobrowolnych ofiar wiernych, tak naprawdę przed nimi jest również odpowiedzialny. I ten podwójny wymiar jest bardzo ważny. Wiecie, wobec ludzi jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim w wymiarze etyki. Przede wszystkim w wymiarze przejrzystości finansowej. Żeby finanse nie były czymś ukrytym, czymś skrywanym, czymś, co jest otoczone jakąś wigiełką tajemnicy. I dlatego, chociaż rzadko się takie rzeczy mówi na kazaniach, dzisiaj będziemy mówili o pewnych kwotach finansowych. Dlatego, że chcemy być przejrzyści. Nie będziemy zarzucali was cyferkami, bo tego byłoby za dużo. Jeżeli jesteście zainteresowani, w marcu odbędzie się spotkanie naszej wspólnoty, gdzie to wszystko będzie szczegółowo przedstawiane i zapraszamy, każdy może przyjść. Ale tu nie chodzi tylko o przejrzystość. Bo wiecie, możemy być kościołem etycznym, ale niewiernym. Możemy być kościołem, który będzie przejrzysty w swoich finansach, ale będzie wydawał je w sposób, który wcale nie musi podobać się Bogu. Bo jeżeli będziemy używać te finanse za zgodą nas wszystkich po to, żeby budować jakieś własne imperium, a nie czynić dzieło Boże, to znaczy, że nie robimy tego, co chce od nas Bóg. I kiedy mówimy, że to Bóg nam błogosławi, to tak naprawdę przed Bogiem jesteśmy również odpowiedzialni za to, jak tymi pieniędzmi zarządzamy. Więc teraz ważne jest, żeby Kościół był również wierny w wydawaniu swoich pieniędzy. W Biblii, w Nowym Testamencie są właściwie trzy dziedziny, na które Kościół wydaje pieniądze. Pierwszą z nich i najważniejszą w Nowym Testamencie była tak naprawdę wzajemna pomoc. Pomoc ubogim, pomoc potrzebującym. Niektórzy historycy uważają, że pierwszy Kościół przeznaczał od 70 do 90% tym, czym dysponował w formie pieniężnej, na to, żeby pomagać potrzebującym. Znacie te słowa z Dziejów Apostolskich. Nie było między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek, bo sprzedawali to, co mieli, przynosili apostołom i później oni, przywódcy tego kościoła, wydzielali każdemu, ile było potrzeba. Czyli po pierwsze, przeznaczana była środki finansowe na pomoc ludziom potrzebującym. Po drugie, Kościół w jakiś sposób utrzymywał ludzi, którzy w tym kościele w szczególny sposób służyli. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, pisze: tak też postanowił Pan, aby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. W liście do Galacjan: a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech się dzieli wszystkim dobrem z tym, który naucza. Kościół czuł się odpowiedzialny za to, żeby wspierać finansowo w jakiś sposób, chociaż nie jest to powiedziane dokładnie w jaki, tych ludzi, którzy w szczególny sposób oddawali się Bożemu Słowu, modlitwie i przewodzeniu Kościołowi. Czyli drugą dziedziną było wspieranie, można powiedzieć, duszpasterzy, nauczycieli, kaznodziejów. A trzecia dziedzina, na którą widzimy w Nowym Testamencie, że Kościół przeznaczał pieniądze, wierni przeznaczali pieniądze, to było wspieranie działań misyjnych. Bo niektórzy z tych nauczycieli nie byli tylko w danym społeczności, w danym zborze, ale przychodzili i głosili Ewangelię w innych miejscach, tak jak na przykład apostoł Paweł. Ich wierni chrześcijanie dawali pieniądze tym ludziom po to, żeby mogli dotrzeć w te inne miejsca, po to, żeby mogli się tam utrzymać, po to, żeby mogli zwiastować Boże Słowo. W liście, trzecim liście Jana jest zachęta, że naszym obowiązkiem jest właśnie takich wędrujących misjonarzy przyjmować, aby przyczyniać się do rozpowszechniania prawdy. Trzy rzeczy. Wspieranie ubogich, utrzymywanie duszpasterzy i misjonarzy. Czasami duszpasterze i misjonarze, właściwie można ich ująć w jednym w jednym poziomie. Czy nawet można było to sprowadzić tylko do dwóch celów. Pomaganie ubogim i utrzymywanie tych, którzy służą w Kościele. Powiem wam, jeżeli nie wiemy, czy to były w formie jakiejś pensji, jakichś regularnych datków, czy na przykład utrzymywanie tych duszpasterzy nie miało charakteru bardzo sporadycznego, a na zasadzie nieregularnych darów. W pewnym sensie, gdyby to były tylko nieregularne dary, bardzo szybko ci duszpasterze przeszliby do tej pierwszej kategorii, ludzi ubogich, wtedy Kościół i tak musiałby ich wspierać. Więc może to wcale nie jest taka duża różnica. Ale te trzy rzeczy widzimy w Nowym Testamencie. Jak to wygląda w naszym Kościele? Za te lata, za te miesiące, które przedstawiamy dane, nie najlepiej. Bo chociaż zawsze staramy się pomagać ludziom ubogim, nie było to ujmowane w naszych księgach, w naszych rozliczeniach. Często odbywało się na zasadzie dosłownie dobrowolnej ofiary kogoś z nas, kto wspierał jeden drugiego. Ale od października zeszłego roku mamy w naszym zborze fundusz, który nazwaliśmy właśnie funduszem charytatywno-opiekuńczym, który powstał dzięki ofiarności właśnie niektórych z was, którzy przelali spore kwoty na konto naszego Kościoła z przeznaczeniem na pomoc ludziom potrzebujących. I od tego czasu przez te 3 miesiące już ponad 6 tysięcy zostało rozdysponowane ludziom, którzy potrzebują. Kiedy spotkamy się w marcu, będziemy mogli wam podać dokładniejsze dane za cały ten okres. Ale to jest coś, co zaczynamy widzieć bardzo dokładnie, bo im sytuacja jest gorsza w naszym kraju, więcej z nas traci pracę, ma problemy z utrzymaniem się, tym bardziej potrzebujemy powracać do zasady pierwszego Kościoła. Wspierać tych, którzy są potrzebujący. Jeżeli chodzi o utrzymanie pracowników w naszym zborze, to jest informacja, która rzadko pada na kazaniach, pastorzy w naszym zborze utrzymują... Nie jest to do końca pensja, bo to jest pewnego rodzaju wynagrodzenie, pewne wsparcie w wysokości od 2 do 2,5 tysiąca złotych. Czy to dużo, czy to mało, to zależy dla kogo. Dla niektórych z was, ci, którzy nie macie pracy, którzy borykacie się z problemami, którzy pracujecie w nisko opłacanych posadach, to mogą być bardzo duże pieniądze. Dla niektórych z was, którzy radzicie sobie lepiej, pracujecie w jakichś lepszych posadach, są pieniądze być może, na które byście nie spojrzeli, patrząc na swoje potrzeby. Wiecie, w Kościele jest taka ogólna zasada, że pieniądze, jeżeli chodzi o służbę, nie powinny być powodem do decyzji. To znaczy, Kościół nie powinien płacić tak dużo, żeby ludzie podejmowali służbę dla samych pieniędzy i nie powinien płacić tak mało, żeby ludzie z powodu pieniędzy rezygnowali. Pieniądze nigdy nie powinny być powodem podjęcia służby w Kościele, a nie jej rzucenia. I wydaje mi się, że ta akurat wielkość jest czymś, co pozwala to zachować. W różnych miejscach, w różnych krajach, w różnych miastach, a nawet w różnej sytuacji życiowej ta kwota może być różna dla danego człowieka. Jeżeli ktoś z nas miałby poważne zobowiązania finansowe, to prawdopodobnie nawet otrzymując 2,5 tysiąca nie byłby w stanie pracować z Bożem, musiałby szukać innej pracy, która pozwoliłaby mu zdobyć inne środki. Z drugiej strony te 2-2,5 tysiąca to są środki, które na pewno pozwalają uniknąć przejścia do tej grupy ludzi utrzymywanych z funduszu charytatywno-opiekuńczego. I za to też jesteśmy wdzięczni, że możemy poświęcać się pracy w naszym Kościele. Pastorzy to nie są jedyne osoby, które są opłacane w pewien sposób przez Kościół. Dużo mniejsze, bardziej symboliczne pieniądze otrzymuje także na przykład człowiek, który opiekuje się naszym budynkiem, kiedy nas tu nie ma, lider naszej młodzieży, a także Ania Majchrowska, która kieruje pracami Klubu Odkrywców. W jej przypadku akurat te pieniądze pochodzą przede wszystkim z ofiarności Kościoła, który już dawno temu zobaczył wartość tej pracy i zgodził się wspierać przez dłuższy czas pracę Ani i Adama Majchrowskich, właśnie z dzieci z ubogich rodzin. Na pewno umiecie liczyć i wiecie, że kogoś brakowało. Prawda? Bo mamy 4 pastorów w naszym zborze. Jeżeli chodzi o 4. pastora, od samego początku naszego istnienia naszego Kościoła, przyjął on, że będzie z Kościołem rozliczał się według zasady, tak zwanej zasady Pawłowej. Podjął tą decyzję samodzielnie, świadom wszystkich konsekwencji i tak to wygląda od tamtego czasu. Ci z was, którzy wiecie, jaka jest ta zasada Pawłowa, wiecie, co powiem zaraz, a ci z was, którzy nie wiecie, żeby nie było niejasności, nie otrzymuje nic. Główny pastor naszego Kościoła utrzymuje się wyłącznie z własnej pracy. Powiem wam, że płacimy pewną cenę z tego, bo nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić tyle rzeczy, ile byśmy chcieli. Czasami nawet jak próbujecie do niego zadzwonić, to nie odbierze waszych telefonów, bo jest zajęty innymi obowiązkami zawodowymi, przepraszam. A chociaż też pracuje z domu. I czasami, żeby na przykład różne rzeczy uzgodnić, omówić, musimy czekać, aż będzie miał czas, aż wywiąże się z tych innych obowiązków. Apostoł Paweł, bo skąd ta zasada Pawłowa, chociaż pisał sam, że jako apostoł, jako ewangelista jest uprawniony do tego, żeby żyć z Ewangelii, wielokrotnie rezygnował z tego, co mu się należało. I właśnie w liście do Koryntian napisał, że chociaż Pan postanowił, aby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli, ja jednak z tej prawa, z tego prawa nie korzystam. Nie korzystam z żadnej tych rzeczy. Zwiastując Ewangelię, czynię to za darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie daje mi zwiastowanie Ewangelii. Robił to po to, żeby nie być ciężarem dla ludzi, którym usługiwał. I powiem wam, ja jestem dumny, że mamy takiego pastora. Nie tylko, że on nie bierze nic z kościoła, ale tak naprawdę, może na tym nie wiecie, on wiele do tego kościoła dokłada. I to nie są rzeczy, które się pojawią gdzieś w naszych księgowościach, dlatego że często to są po prostu dary materialne, dzięki którym pewnie mnie słyszycie i wiele rzeczy tutaj funkcjonuje. I to też jest świadectwem tego, co to znaczy być wiernym w funkcjonowaniu kościoła. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie ludzi, którzy są związani z naszym kościołem, przez te 20 miesięcy brutto, czyli razem z ubezpieczeniami, wszystkimi innymi zobowiązaniami, to była kwota 185 tysięcy, czego większość idzie na wsparcie 3 z 4 pastorów. Kolejna rzecz, która była w Nowym Testamencie, to jest działalność misyjna. I tutaj powiem wam, wyglądamy najgorzej. W tym okresie, tych 20 miesięcy, jedyne środki misyjne to są środki, które wierni naszego kościoła przeznaczyli na Ugandę. Jak pamiętacie, jakiś czas temu mieliśmy tu misjonarzy z Ugandy, którzy powiadali nam o pracy w tamtym rejonie. I wielu z was wiernie wpłaca pieniądze na tę kwestię, one są przelewane do Ugandy. Na szczęście, ale tego nie mamy w tym zestawieniu, a w grudniu zeszłego roku, jak pamiętacie, był to pastor Gideon i nasz zbór. Dzięki ofiarności tak naprawdę niewielu osób, a z drugiej strony nas wszystkich, był w stanie wspomóc jego pracę i los ludzi ubogich w tamtym kraju w niesamowitej kwocie. I powiem wam, możemy być z tego dumni. Chociaż w tym zestawieniu to nie wygląda lepiej, najlepiej, tak naprawdę jesteśmy kościołem, który uczy się dawać na misję, uczy się dawać na pracę w innych krajach. To są te trzy wydatki, które są w Nowym Testamencie. Działalność dobroczynna, wsparcie duszpasterzy i działalność misyjna. Ale są też pewne wydatki pozabiblijne. Nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że akurat Kościół Nowego Testamentu nie miał okazji takich wydatków ponosić. Jednym z takich wydatków jest na przykład Kościół. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie tego, że pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie kupowali budynki, utrzymywali je, remontowali. Z prostego powodu, bo wtedy byli religią właściwie nielegalną. Spotykali się po domach, niewielkich gronach i dopiero 200-300 lat później, po powstaniu Nowego Testamentu, pojawiły się kościoły takimi, jakimi znamy je obecnie i pojawiły się koszty z nimi związane. Ale tak naprawdę posiadanie budynku, użytkowanie budynku wymaga pieniędzy. Nie wiem, czy wiecie, ale my tu jesteśmy tylko gośćmi. Budynek, w którym się spotykamy, należy do kościoła ewangelicko-augsburskiego, do kościoła luterańskiego. Konkretnie do parafii świętego Krzysztofa, która spotyka się w niewielkim kościółku obok galerii dominikańskiej, po przekątnej przez skrzyżowanie. Nasz kościół oficjalną nazwę nosi Kościół Pamiątkowy imienia króla Gustawa Adolfa. A kiedy król szwedzki przyjeżdżał do Polski, nawet był we Wrocławiu, istniała krótka możliwość, że pojawi się tutaj z taką wizytą, no bo to jest kościół dedykowany szwedzkiemu królowi i śmiałem się, co to będzie, jak my staniemy z transparentem, naszym królem jest Jezus. Ale do takiej wizyty nie doszło, więc nie musieliśmy się konfrontować. A my, tak naprawdę, to jest kolejne świadectwo, korzystamy tutaj naprawdę z gościnności bratniego kościoła. I powiem wam, ci, którzy znacie historię naszego zboru, to jest wielkie świadectwo. Bo kiedy musieliśmy się przenieść z salki, którą wcześniej wynajmowaliśmy i nie można było znaleźć żadnego miejsca, kiedy nasz pastor rozmawiał z biskupem Boguszem, biskupem luterańskim, on powiedział, ale przecież na Sępolnie stoi kościół wolny. I kiedy pastor powiedział, ale nas nie będzie stać na taki kościół, mówił, a kto mówi o jakimś płaceniu? Wejdźcie tam i używajcie. Pokrywajcie tylko koszty tego, co zużyjecie. Jeżeli chcecie, to wyremontujcie go na swoje potrzeby. I tak to wygląda w naszym przypadku. Wiecie, gdybyśmy chcieli wynająć coś takiego po cenach komercyjnych, nigdy nie byłoby nas na to stać. Bo koszty posiadania takiego budynku do właściwie wyłącznej dyspozycji przez cały czas są olbrzymie. Natomiast my, wierni tej propozycji, wkładamy w ten kościół pieniądze, ale tak naprawdę wkładamy je po to, żeby z niego korzystać. W ciągu tych 20 miesięcy przeznaczyliśmy tutaj 160 tysięcy. Większość z tego na to, żeby przystosować go do naszych celów. żeby wyremontować salki, w których spotykają się dzieci, żeby przygotować toalety, żeby wyremontować dach. Część tych środków wymaga codzienne użytkowanie, prąd, ogrzewanie, dzięki któremu dzisiaj możecie ściągnąć kurtki. To, jak ten kościół jest ozdobiony i wystrojony. Miesięcznie ponosimy koszty znacznie mniejsze, niż gdybyśmy wynajmowali jakąkolwiek salę na mieście, która by była zdolna nas pomieścić. Jesteśmy tylko przychodniami. Powiem wam, dla mnie to jest świadectwo. Bo jest też na świecie wiele kościołów, które pakują niesamowite pieniądze po to, żeby budować jakiś budynek. Ładują się w olbrzymie kredyty, których później nie są w stanie spłacić. I później główną rzeczą, którą myślą pastorze, to jak spłacić kolejną ratę. I często te kościoły bankrutują. A my możemy bardzo dobrze szafować pieniędzmi, które otrzymujemy, bo wydajemy je tylko na to, co jest tu niezbędne, żebyśmy się mogli spotykać i żeby ten kościół jeszcze lepiej nam służył. I kolejną dziedziną, która nie jest w Nowym Testamencie, to są służby. To nie jest tak, że Kościół Nowego Testamentu nie służył, tylko one po prostu nie były finansowane tak, jak muszą być finansowane obecnie. My na różne służby wydaliśmy w tym okresie około 62 tysięcy. Duża część tego to było funkcjonowanie klubu odkrywców. Głównie dlatego, że klub odkrywców organizuje zimowiska, na które zabiera dzieci z różnych potrzebujących rodzin. A zorganizowanie takiego zimowiska z dużym dofinansowaniem to są duże koszta. Natomiast wiele innych służb, które tu funkcjonują, funkcjonują po naprawdę niewielkich kosztach, dlatego że są oparte nie tylko na waszej ofiarności pieniężnej, ale także na waszym czasie, który poświęcacie na jego funkcjonowanie. Jak to zbierzemy wszystko razem, przez te 20 miesięcy wydaliśmy około 456 tysięcy. I powiem wam, nie do końca jesteśmy zadowoleni z tych proporcji, bo jak widzicie, około 40% to są koszty osobowe, 36% w budynku, ale tak naprawdę to też są koszty służby. To są koszty ludzi, którzy mogą poświęcić więcej czasu na to, żeby ten kościół się rozwijał. To jest miejsce, w którym się spotykamy po to, żebyśmy mieli miejsce, które będzie poświęcone Bogu i w którym możemy głośno mówić o tym, jak wielkim błogosławieństwem jest dla nas Chrystus. Ale chcielibyśmy, żeby te proporcje się zmieniały. Żeby to była większa kwota przeznaczona na misję, na działalność dobroczynną. I powiem wam, jak będziemy przedstawiać te dane w marcu za ostatni rok, to już wiemy, że będą one wyglądały inaczej. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszamy. To będzie po którymś nabożeństwie, ogłosimy kiedy. I będziemy mówili jasno, otwarcie o tym, jak się uczymy, jak się zmieniamy, jak chcemy być jeszcze lepszym kościołem w tym, jak wydajemy swoje pieniądze. I trzecia, ostatnia rzecz to to, że my jako kościół musimy być też wierni we wszystkich rzeczach związanymi ogólnie z pieniędzmi. Wszystkimi rzeczami, które są wokół pieniędzy. Nawet jeżeli te pieniądze w ogóle się nie pojawiają, nawet jeżeli nie przechodzą z konta na konto czy z ręki do ręki. Potrzebujemy kościołów w naszym kraju, potrzebujemy kościołów w świecie, które będą ponad wszelkie zarzuty, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Jak się to może przejawiać, jak to się powinno przejawiać, wierność kościoła? Po pierwsze w tym, że będziemy w sposobie, w jaki pozyskujemy pieniądze, w jaki zachęcamy ludzi do ofiarności, kierowali się tym, czego naucza Pismo Święte. To znaczy, że zawsze będziemy opierali się tylko i wyłącznie na waszej ofiarności. Że nie będziemy stosowali żadnych socjotechnik, żadnych prób manipulacji, żadnego wzbudzania winy, żadnego odwoływania się do poczucia obowiązku, żadnego posługiwania się emocjami, które miałyby was skłonić do tego, żeby ktokolwiek z was dawał więcej, niż jesteście gotowi dać z własnej woli. Apostoł Paweł pisał, nasze kazanie nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Iż być wiernym Kościołem, to znaczy podpisać się pod tym, pod każdym względem. Zauważyliście, że ostatnie dwa nabożeństwa przebiegają trochę inaczej, jeżeli chodzi o kolektę? Tydzień temu i dzisiaj zbieraliśmy kolektę przed kazaniem. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy nie zbierali kolekty po kazaniu o pieniądzach. Dlatego, żebyście nie siedzieli przez te 30-40 minut, słuchając o pieniądzach, myśląc sobie, a zaraz wyciągną worek na kolektę. Okay? Żeby to nie było kazanie, w którym będą mówić, kaznodzieja będzie mówił i zachęcał was do dawania, aż po prostu ze zmęczenia dacie, żeby się tylko zamknął. Więc najbliższe dwie niedziele, kiedy będziemy mówić o pieniądzach, też kolekta będzie zbierana przed kazaniem. W lutym, kiedy już nie będziemy mówić o pieniądzach, wróci z powrotem na koniec kazania. To jest prosta rzecz, ale to jest właśnie wyraz tego, na czym nam zależy. Żeby w naszym kościele nigdy nie było prób manipulowania waszą dobroczynnością. Po drugie, chcemy być kościołem, który będzie wierny w tym, jak wydaje swoje pieniądze. Bo wiecie, tak jak powiedziałem, możemy być etyczni, możemy być przejrzyści, transparentni. ale możemy być niewierni Bogu, jeżeli te pieniądze będziemy przeznaczać na siebie, żeby nam było wygodnie. Jeżeli sprawimy sobie wygodne fotele, pluszowe ławki, klimatyzację, ogrzewanie, nie wiem, jakiś super system wideo i tak dalej. I wszystko, co ludzie ofiarują, co my ofiarujemy tego Kościoła, będzie przeznaczone tylko na to, żeby nam było wygodniej. A będziemy zapominali o potrzebujących, o misji i o Bożym dziele, które jest tak ważne. Dlatego wierność Kościoła polega na tym, że nie będziemy robili sobie dobrze, ale będziemy szukali coraz to większych sposobów na to, żeby pieniądze, które ofiarujemy do Kościoła, służyły tym celom, które są w Nowym Testamencie, aby wykonywały Boże dzieło, aby zawsze tak było. Więc jeżeli ofiarujecie z własnej woli pieniądze do tego Kościoła, liczcie się z tym, że sami będą wydawane nie w taki sposób, jakbyście chcieli. Jeżeli chcecie, żeby były wydane na to, żeby w tym Kościele było wygodniej. Będziemy rezygnować z własnej wygody po to, żeby Ewangelia mogła być lepiej głoszona. Wierność polega na tym, że ludzie, którzy będą dopuszczani do jakiejkolwiek pozycji przywódczej w tym Kościele, będą też pod tym względem sprawdzani. To jest biblijne kryterium. Apostoł Paweł, pisząc o tym Tymoteusza, mówiąc o wyznaczaniu starszych, biskupów, przywódców Kościoła, mówi, ale musisz dopilnować, żeby to też byli ludzie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Jedną z tych kwalifikacji jest to, żeby to nie byli ludzie chciwi. Chciwi na grosz. Powiem wam szczerze mówiąc, nie znam nikogo, kto by był chciwy na grosz. Nad 5 złotówką wielu z nas się już pochyli, ale na grosz to... Ale nawet takie rzeczy... Odpowiedzialnością Kościoła jest dbać o to, żeby wpływu w tym Kościele nie mieli ludzie, którzy będą myśleli tylko o pieniądzach. I to są rzeczy, których pilnujemy i których zawsze będziemy pilnować. Powiem wam więcej. Jesteśmy też zdeterminowani, żeby pilnować, żeby każda osoba, która tu stanie jako gość, była również osobą, którą będziemy znać. To krótkie zdjęcie jest akurat, nie wiem, czy rozpoznajecie, z nabożeństwa, kiedy pastor Klekot, pastor Mirek, opowiadał nam o swojej wizycie do Indii. Może nawet zapomnieliście, że to było. Wiecie, na czym polegała ta wizyta? Że on pojechał i przez około 2 tygodni służył razem u boku, czy obserwując służbę pastora Gideona. Tego pastora, który był tu u nas w grudniu. Powiem wam, to jest odpowiedzialnością każdego kościoła, żeby zanim stanie tutaj ktoś, ktokolwiek, kto będzie prosił nas o ofiarność na jakikolwiek cel, upewnić się, że to jest człowiek, który te pieniądze wykorzysta we właściwy sposób. I tak właśnie postąpiliśmy. Nie stanie tutaj nikt, kto przyjdzie tak po prostu z ulicy, mówiąc, że jestem chrześcijaninem i chcę tutaj głosić i chcę prosić ludzi o pieniądze. Każda osoba, która tu będzie stała, będzie najpierw sprawdzona. I nie tylko, że pastor Klekot był tam przed tym, jak pastor Gideon został zaproszony do naszego kościoła i pojechał tam, jak żeby inaczej, za własne pieniądze, ale powiem wam, że on znowu tam pojedzie, po to, żeby zobaczyć, jak te 62 tysiące, które wy ofiarowaliście, zostało wykorzystane. Bo odpowiedzialnością wiernego Kościoła jest dbać o to, żeby te pieniądze, które są ofiarowane, nie były nadużywane. Odpowiedzialnością Kościoła jest dbać również o to, żeby nie były nadużywane przez wiernych. Wiecie, w dzisiejszym świecie wielu ludzi próbuje wykorzystać ofiarność chrześcijan. I ja już mam nawet zakaz od Klekota tego, żeby dawać komukolwiek pieniądze, bo raz czy dwa razy dałem się nabrać. Na kogoś, kto mówi o swoich potrzebach, się okazywało, że po prostu chodzi od Kościoła do Kościoła i korzystał z naiwności wierzących. I jako Kościół, kiedy nawet pomagamy komuś z tego funduszu charytatywno-opiekuńczego, robimy to też w sposób świadomy. To nie jest tak, że każdy, kto przyjdzie i powie, ja mam potrzebę, od razu dostanie i powiemy, idź kup sobie za to, co chcesz. W ogóle unikamy dawania komukolwiek pieniędzy, a raczej pomagamy w sposób materialny albo opłacamy komuś rachunki. Także możecie być pewni, że również to, w jaki sposób pomagamy innym ludziom, odbywa się w sposób odpowiedzialny. Że to nie są pieniądze, z których każdy może skorzystać tylko dlatego, że powie, że potrzebuje. Wierność Kościoła polega również na tym, że będziemy nauczać na temat pieniędzy. I będziemy nauczać całą prawdę Bożą. Nie tylko mówić o tym, że chrześcijanie muszą dawać więcej. Że będziemy mówić o tym, jakie jest Boże nauczanie na temat pieniędzy, co Jezus powiedział, jaką pieniądze powinny odgrywać rolę w życiu chrześcijanina. I tak naprawdę nie będziemy was wcale prosić o to, żebyście dawali więcej, dlatego że będziemy mówić o wierności w dawaniu. Jeżeli będziemy wierni Bogu jako Kościół, to jestem przekonany, że również każdy z nas jako chrześcijanin będzie wierny w tym, co do nas należy. A jeżeli pastor Klekot stanie przed nami, przed naszym Kościołem i powie, że jest potrzeba zebrania jakiejś dodatkowej ofiary, to możecie być pewni, że kto jak to, ale jako on pierwszy już złożył jakąś kwotę na ten cel. I że on na pewno z tego w żaden sposób nie korzysta. I ostatnia rzecz, dla mnie najważniejsza, jak się przygotowałem do tego kazania, być wiernym Kościołem, to znaczy dbać o to, żebyśmy byli dumni. Rzadko mówimy o tym, że jako chrześcijanie powinniśmy być dumni. Ale to jest jak najbardziej biblijna koncepcja. Apostoł Paweł wiele razy pisał do ludzi, którym usługiwał, że jest dumny z tego, co następuje w ich życiu. I kiedy pisał do Koryntian, którzy przygotowywali się do złożenia chyba dosyć obfitego daru na potrzeby ubogich w Jerozolimie, pisze im: znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed innymi. Wiecie, jeżeli będziemy wiernym Kościołem, a chcemy być wiernym Kościołem w kwestiach finansowych, to będzie przejawiało się to tym, że będziemy dumni. Dumni, że jesteśmy częścią tej społeczności, że możemy tu przychodzić. Będziemy dumni z tego powodu, że w jakiś sposób łożymy na funkcjonowanie tego Kościoła. Ja wam powiem, już kilka razy powiedziałem, ja czuję się dumny. Kiedy włączam kanał telewizyjny, chrześcijański, to jest mi wstyd. Kiedy oglądam wielu amerykańskich kaznodziejów, którzy w 30-minutowym programie głoszą słowo przez 15 minut i to też często wypaczając wersety biblijne, przez kolejne 15 minut proszą ludzi o wysyłanie pieniędzy i robią to jeden po drugim, to czasami jest mi wstyd, że ja też nazywam się chrześcijaninem, tak jak oni. Myślę sobie, jakie to tragiczne, że wielu ludzi tak buduje obraz swojego chrześcijaństwa. Kiedy patrzę na to, co dzieje się ogólnie w świecie wokół kościołów, kiedy słyszę się o różnych nadużyciach finansowych, defraudacjach, o tym, jak pastorzy niszczą swoje kościoły właśnie poprzez to, że nie zarządzają finansami właściwie, to też jest mi wstyd. Powiem wam, kiedy myślę o naszym kościele, chociaż nie jesteśmy jeszcze kościołem doskonałym, wiele się musimy nauczyć, to czuję się dumny. Ja naprawdę czuję się dumny z tego, że mamy takiego pastora, który nie bierze pieniędzy, chociaż wolałbym, żeby go było więcej w naszym kościele i żeby łatwiej się było do niego dodzwonić. Ja naprawdę jestem dumny z tego, że jesteśmy gośćmi w tym budynku, że nie przeznaczamy nie wiadomo jakich pieniędzy tylko na to, żeby mieć się miejsce spotkać raz w tygodniu, w niedzielę, ale że skorzystamy z gościny i jesteśmy odpowiedzialnymi szafarzami tego budynku. Ja naprawdę jestem dumny z tego, że wszystkie pieniądze, które mamy, znakomita ich większość, może nie wszystkie, pochodzi z dobrowolnych ofiar ludzi. Że nie mamy żadnych własnych biznesów, że nie próbujemy uniezależnić się od tego, co wy dajecie, co każdy z nas daje. Ja naprawdę jestem dumny z tego, że nie boimy się mówić o finansach i nawet pokazać różne kwoty tutaj na kazania, chociaż takie rzeczy no, są chyba troszeczkę nudne nawet w kontekście tego, co dzieje się w Kościele. Ja jestem dumny, że próbujemy się z tym zmierzyć. Ja jestem dumny z tego, że chcemy być Kościołem wiernym. Wiecie, nie mam dzisiaj żadnych gadżetów, pomyślałem, że jeden muszę zrobić. Dzisiaj jest dzień, w którym wielu ludzi będzie dumnym z tego, że daje, prawda? Może niektórzy wy już macie serduszka, a jeżeli nie, to pewnie przylepicie je sobie, kiedy stąd wyjdziecie. Okej, nie chodzi o to, żebyście je odlepiali. Bądźmy dumni z naszej ofiarności, dzisiaj razem z całym krajem. A pomyślałem sobie, co by było, gdybyśmy w ten sam sposób wyrażali dumę z tego, że jesteśmy w naszym kościele. Nie mam niestety takich naklejek dla wszystkich was. Mam jeszcze tylko dwie, jak ktoś bardzo chce, to mogę się podzielić. Ale pomyślcie o tym. Tak jak wielu ludzi będzie nosiło dzisiaj serca, gdybyśmy my, każdy z nas, mogli sobie przylepić znak naszej społeczności. Na znak dumy tego, że ja w jakiś sposób łożę na funkcjonowanie tego kościoła. Bo wiecie, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym kraju, w naszym kraju, powiedzieć komuś, że daje kilkadziesiąt, kilkaset złotych miesięcznie na jakiś kościół, niewielu ludzi jest z tego dumnych. Prawda? Bo Kościół ma opinię instytucji, która żeruje na naiwności innych, która wyciąga pieniądze od innych. Więc kiedy mówisz komuś, że dajesz pieniądze na Kościół, to pomyśli pewnie, że jesteś kimś naiwniakiem, że dałeś się przekonać, zbałamucić, że zawrócili tobie w głowie. Więc nawet ci z nas, którzy dajemy wiernie na funkcjonowanie Kościoła czy na jakichkolwiek innych rzeczy, często nie mówimy o tym głośno. Pomyślałem sobie, a dlaczego nie? Jeżeli nasz Kościół, jeżeli my jako Kościół będziemy wierni, to będziemy z tego dumni, że do tego Kościoła należymy. I tak naprawdę to jest najważniejsze zadanie, jakie stoi przed nami. Że musimy być tak wiernym Kościołem, żeby każdy z nas chciał coś takiego przylepić i nosić każdego tygodnia, żebyśmy każdy z nas mogli i chcieli powiedzieć: jestem dumny, że wspieram społeczność chrześcijańską we Wrocławiu. I patrząc na to wszystko, co dzieje się, na opinię, jaką ma chrześcijaństwo, jaką ma Kościół w naszym kraju, powiedzieć sobie: tak, ale ja należę do Kościoła, który stara się być wierny. I chociaż wiele rzeczy zniechęca, to ja pomyślę sobie, ale ja zaznałem czegoś innego. Ja zasmakowałem, co to znaczy być pośród ludzi, którzy są wierni jako Kościół. Powiem wam, być częścią wiernego Kościoła to piękna rzecz. Powstańmy, proszę. Powstańmy, spędźmy trochę czasu na uwielbianiu Boga i na modlitwie o to, żebyśmy byli zawsze wiernym Kościołem. Żebyśmy się okazali wiernymi jako wspólnota w tym, w jaki sposób zarządzamy pieniędzmi, które pochodzą z dobrowolnych ofiar nas wszystkich.